na naszej antenie Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, też pisarz, autor kilku książek, między innymi Nowy Bliski Wschód. Na okładce tej książki był, czy jest cały czas, ale już nie ma go wśród żywych, Chamenei, czyli duchowy i nie tylko duchowy przywódca Iranu. Nie wiem, czy jak będzie drugie wydanie twojej książki, to będziesz musiał kogoś innego tam na okładce postawić, bo Chamenei'ego już nie ma. Dzień dobry, doktorze.
No, dzień dobry, ale był przez 37 lat i nie da się tej historii zapomnieć, jak i też jej przekreślić. Oczywiście kandydatów do tego, żeby na okładki tutaj jeszcze umieszczać, jest kilku. Nie wiemy tak właściwie, kto mógłby być jego następcą. Są oczywiście doniesienia medialne, że następnym Rakbarem, czyli najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki, został syn Chamenei'ego, Mocztaba.
Natomiast no właśnie, mamy, nie mamy. To jest też ciekawa historia, bo my rzeczywiście tutaj błądzimy w tych informacji jak w lesie. Się pojawia, że jest, że potem, że nie ma, że być może jutro wybiorą. Pojawiały się informacje, że ten korpus strażników Islamskiej Rewolucji czy Republiki domagał się natychmiast o obwołanie nowego następcy. To się nie wydarzyło.
No tak, i to też wskazuje na bardzo ważną rzecz, to znaczy Islamska Republika może istnieć bez swego najwyższego przywódcy. To też jest bardzo ważny komunikat polityczny, to znaczy to, że w chwili obecnej najprawdopodobniej Iranem kieruje Irańska Gwardia Rewolucyjna, to ona decyduje, gdzie, co, kiedy strzela, co pada, a wiemy o tym, że strzelanki są tak właściwie wokół i w regionie i nawet poza regionem. Tak więc istota jest taka, że być może to jest, trzeba się przyzwyczaić do tego, że Islamska Republika będzie tylko z nazwy Islamską Republiką, bez swojego nominalnego, powiedzmy to, papieża, tak jakby nawet już ci kardynałowie może nie są aż tak istotni, którzy mieliby wybrać tego następnego Rakbara. Wydaje mi się, że akurat tutaj musimy uwzględniać podstawową sprawę, to znaczy system irański jest tak skomplikowany i tak rozłożony, że mieliśmy oczywiście ten, nazwijmy to w cudzysłowie, turban, czyli ten system religijny, który rządził za pośrednictwem Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, no i też mieliśmy cały ten pion polityczny. Ja obserwuję tę wojnę i oczywiście wiem tyle, ile wiem, czyli prawie, że niewiele, bo naprawdę bardzo mało wiadomo. Natomiast obserwuję to, że skoro już z Dubaju jakieś loty, gdzieś tam pojawiały się jakieś okienka, to znaczy, że musi być jakiś kontakt pomiędzy stroną irańską i kimś innym, nie wiem kim, ale kimś na pewno. I ten ktoś, kto decyduje, że te loty tam przez 3 godziny są możliwe, jest na tyle władny. I to jest najprawdopodobniej Irańska Gwardia Rewolucyjna, ponieważ minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Araghchi, siedzi w swoim, nie wiem, salonie, czy garażu, czy gdzie on tam ma swoje. No i non-stop się łączy ze światowymi telewizjami, gdzie kolejne bardzo ciekawe komunikaty wygłasza, natomiast komunikaty bez żadnej wartości. Rozmowy amerykańsko-irańskie były prowadzone za pośrednictwem Omanu. Wiemy o tym, że Oman też obrywa dronami, rakietami i też omańskie okręty też dostają ciosy na wodach Zatoki Perskiej. Więc tutaj mamy tak jakby dwuwładze, trzy władze, albo raczej pełnią władzę Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. I tutaj to jest najważniejsze też. Na mediach społecznościowych uaktywnił się niejaki Ali Larijani, czyli były już doradca Chamenei'ego, ogłaszany przez media już od wielu, wielu miesięcy, lat, takim człowiekiem cienia, który realnie tutaj wszystko trzyma. Ja tutaj patrzę też na to z tej perspektywy, że jeszcze nie ma doniesienia do się tego, że Ali Larijani nie żyje, ponieważ z jakichś względów tutaj trzeba brać pod uwagę to, że politykę robią tylko i wyłącznie ci, którzy przeżyją tą wojnę. Więc być może trzeba patrzeć tutaj na to nie na umarłych, tylko na tych, co żyją i na tych, co w jakiś tam sposób będą tutaj funkcjonować dalej.
Pytam się, zacznijmy od tych ostrzałów. Co właściwie może chcieć osiągnąć Iran, strzelając do niemalże każdego poza Turcją. Jedna rakieta wleciała, została zestrzelona. Teraz mamy rakietę w Azerbejdżanie. Są też oczywiście pogłoski, że to może nie był pocisk irański, ale na to wiele wskazuje, że to właśnie Iran uderzył w lotnisko w Azerbejdżanie. Tamtejsze władze odpowiedziały mało przychylnie do tego typu działań. Jaka jest strategia za tym, że właśnie Iran bombarduje niemalże każdego swojego sąsiada?
Znaczy, tutaj trzeba, każdy z tych sąsiadów ma pewne grzechy, które zdaniem Islamskiej Republiki będzie musiał za nie zapłacić. No, najbardziej cierpią kraje z Zatoki Perskiej i to było już tak jakby zapowiedziane od lat i to się niejako wypełnia. Jeżeli chodzi o kwestię Turcji, to jest niezwykle ważne. To znaczy, rzeczywiście są doniesienia odnośnie tego, że rakieta z Iranu leciała do Turcji. Nie wiadomo, czy chodziło o bazę amerykańską w Konie, to jest w południowej Turcji, czy to był cel tej rakiety, czy może to była jakaś próba prowokacji i wciągnięcia Turcji do tego całego konfliktu, no bo chodzi też o to, że w chwili obecnej mamy taki sojusz krajów, które przeciwko Iranowi tutaj się zwarły i jakoś działają. Natomiast wejście Turcji, no to jest akurat by było o tyle istotne, że konflikt Izraela z Turcją jest jawny. Wiemy o tym, że on jest i on będzie tym konfliktem przyszłości. I też temat kurdyjski, który nam co prawda wczoraj medialnie dość mocno zawrzał, jest o tyle istotny, że Turcja sobie nie życzy aktywizacji kwestii kurdyjskiej po żadnej ze stron, i też nie chciałaby, żeby to Kurdowie w Iranie tworzyli coś na wzór jakiegoś quasi-państwa, no bo to by to jest sprzeczne z ich polityką i priorytetami politycznymi. Więc oczywiście Azerbejdżan to też ma inne przewiny, to znaczy Azerbejdżan, pamiętamy o tym, że dwie wojny karabackie, które wygrali z Armenią w ostatnich latach, no to dzięki izraelskim dronom, dzięki izraelskiej pomocy i też to, że no powiem tak, no politycy prawie, że nie ukrywają tego, że coś jest po azerskiej stronie granicy, made in Israel, co pomaga widzieć, słyszeć i być może działać Izraelczykom i Amerykanom na terenie Iranu. Więc tutaj te kwestie były tak jakby znane i też ja to też to zauważam odnośnie innej rzeczy, mianowicie Azerbejdżan, kraj gazowy, kraj naftowy, no jest tak jakby tutaj idealnym celem do tego, żeby tą panikę na rynkach dalej tutaj podnosić, po to, żeby była jakaś presja na Donalda Trumpa, żeby jednak wstrzymał tą wojnę, no bo to jest strategia Iranu. To, żeby w końcu Donald Trump stwierdził, że ta wojna z Iranem jest nieopłacalna dla niego i żeby ją zawiesił. A co więcej, skala tych wszystkich uderzeń irańskich ma jeszcze drugi cel, mianowicie to, żeby Donald Trump stwierdził, że zawieszamy tą wojnę definitywnie. Znaczy, żeby nie było takiej sytuacji, że po Mistrzostwach Świata w Stanach w czerwcu i w lipcu, na przykład na jesień, Donald Trump stwierdzi, a jeszcze zrobimy trzecią rundę, no bo nam pierwsza i druga nie do końca satysfakcjonująca wyszła, więc Irańczycy grają wabank i zobaczymy, czym to się opłaci. Obserwuję przynajmniej komentariat amerykański, no to tam jest dość duże potępienie tej wojny. Też oczywiście widzimy, że mam dość dużą dychotomię pomiędzy światem polityki i światem elit, a światem ulicy, która jest coraz bardziej przerażona tym, że ceny wzrastają i komfort życia jest zagrożony kolejny raz w sumie, więc tutaj też Iran tak właściwie wie o tym, że musi grać wabank po to, żeby się utrzymać. No to jest tak jakby...
wywołać szok, jakby... jak rozumiem, szok naftowy, szok gospodarczy, żeby zniechęcić Trumpa do dalszej eskalacji wojny, żeby ona się zakończyła za kilka dni.
Za kilka dni i się nie powtórzyła, przynajmniej w przewidywalnym okresie czasu, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na to, że mieliśmy już jedną rundę w czerwcu, teraz mamy tak jakby kolejną wojnę. No, system bliskowschodnich konfliktów to jest jednak system rundowy, tak? Tak to trzeba interpretować przynajmniej w XX i XXI wieku i Irańczycy wiedzą o tym, że chcą, żeby przynajmniej trzecia runda im nie wisiała nad głową, no bo jednak to też jest mało komfortowe, jeżeli powiedzmy to Donald Trump stwierdzi, dobra, dostaliście wystarczająco mocno, poczekamy chwilę, tak, Mistrzostwa Świata mamy za kilka miesięcy, tak, no a po tych Mistrzostwach Świata tak właściwie to Donald Trump może sobie stwierdzić, no dobra, jest jesień, więc można tutaj spróbować swojego szczęścia znowu, skoro, no tak to jest, no Iran z hegemona, z tego wielkiego mocarza, którym był do 2023 roku zlądował tak właściwie do kraju, który niczym się tak właściwie od Syrii nie różni, no bo też muszę powiedzieć odnośnie tego, że Izrael tak właściwie po wojnie czerwcowej zastosował taktykę wojny pomiędzy wojnami i w Iranie non stop coś wybuchało, non stop coś tam się paliło, więc tutaj reżim Ajatollahów po prostu wie o tym, że żeby żyć, musi zaatakować i musi zaatakować tak, żeby po prostu ten atak tylko umożliwia im życie.
Patrzę także na sąsiadów, na arabskie, perskie monarchie. Wiele osób mówi, że to one najwięcej na tym konflikcie tracą.
Tak, to jest tutaj osławiony Dubaj, który dużo zainwestował, znaczy bardzo dużo zainwestował, żeby wytworzyć pewien wizerunek przyciągający, powiedzmy to, ludzi z kapitałem legalnym lub też nielegalnym, tak, żeby tutaj świat influencerów i tak dalej, no to jest jednak potężna inwestycja, która może okazać się, że ta wojna tak właściwie tą inwestycję zamknie. Wiemy o tym, że w Bahrajnie, Bahrajn jest kraj, który taki nazywany często irańskim Tajwanem, kraj, w którym większość jest szyitów, a rządzi nimi dynastia sunnicka, no już mamy kolejny dzień, tak właściwie starć ulicy z nawet i posiłkami, które przyjechały z Arabii Saudyjskiej. Po prostu może być taka sytuacja, że te kraje, które powiem tak, no system tych krajów jest taki, jaki jest, wszystko wiadomo. Natomiast one zapewniały stabilność, jeśli chodzi o sprawę najważniejszą, czyli wydobycie i transfer i sprzedaż ropy naftowej. O to chodziło Amerykanom, o to chodziło Zachodowi. To nie można tutaj ukrywać, że inaczej, że było inaczej. Natomiast podejrzewam, że te kraje będą miały bardzo duże problemy po tej wojnie i konsekwencje tego oczywiście, tej wojny, tak właściwie mogą być bardzo, ale to bardzo długofalowe. Nawet będziemy w nich żyć już poza te kilka tygodni, powiedzmy, kiedy już nawet zapomnimy o tej wojnie, ale stacje benzynowe nie pozwolą nam o tym zapomnieć, co też będzie przełożenie miało na politykę zarówno u nas w kraju, jak i też w Europie i do konsekwencji tego będziemy odczuwali, a tam oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że będą jakieś usiłowania, powiedzmy, czy też jakieś transfery władzy, ponieważ pewien moduł się wyczerpał. Kraje kiperskie są tak jakby amerykańskimi wasalami. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast tutaj zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Donald Trump za 2,5 roku będzie historią już. Natomiast dla takiego emira Kataru, czyli Althaniego, który ma 42 lata i najprawdopodobniej będzie rządzić kolejne 40 lat, no to będzie duża nauczka, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze i gdzieś tam będą jakieś, powiedzmy to, może w niedalekiej przyszłości jakieś rozmowy odnośnie tego własnego losu i odnośnie własnych kierunków geopolitycznych, chociaż oczywiście Amerykanie przez tą wojnę wykazują to, że wszelkie dyskusje o tym, że jakaś rywalizacja o hegemonię jest po prostu daremna, to nie ma czegoś takiego, to Amerykanie decydują gdzie, kiedy, jak i kogo po prostu atakują, niszczą i kiedy tą wojnę tak właściwie kończą. To tutaj widzimy o tym, że zarówno Rosja, jak i Chiny, poza jakimiś ogłoszeniami i komunikatami na X-ie czy na innych mediach społecznościowych, nic więcej nie zrobią i nie będą robić.
A Izrael, bo skoro monarchie arabskie, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, to są kraje, które najwięcej tracą, to może Izrael najwięcej wygrywa, że to jest de facto wojna Izraela i że tutaj Izrael jest tym państwem, które zmusiło z różnych powodów Stany, żeby ich interesy brutalną siłą realizowały na Bliskim Wschodzie.
To znaczy, tak patrzmy sobie w jakiś sposób racjonalny, tak? Islamska Republika rzuciła wyzwanie Amerykanom 47 lat temu. Niedawno była zresztą rocznica rewolucji. Różne te relacje pomiędzy Amerykanami były, pomiędzy Amerykanami i Irańczykami. Były czasy współpracy, kiedy to na przykład był wspólny sojusz przeciwko państwu islamskiemu. Różnie to wyglądało, tak? Temat potencjalnej wojny irańskiej to zawsze był taki głośny, fajnie się o tym mówiło, natomiast niewiele do tego w tym aspekcie się działo. No teraz po prostu jest taka koligacja gwiazd i planet na niebie, że amerykańskie interesy wymagają jakiegoś działania względem Iranu. Oczywiście Benjamin Netanyahu wiedział o tym, że jak jest to koło, to trzeba je umiejętnie kręcić, żeby odpowiednio wykręcić. Jeśli chodzi o Izrael, to tak, no Izrael oczywiście dostaje Potężne ciosy. Wczoraj w nocy na Tel Awiw szły tak właśnie baterie zarówno Hezbollahu libańskiego, zarówno irańskiej gwardii rewolucyjnej, jak i też milicji szyickich z Iraku. Natomiast tutaj jedna rzecz jest taka, że Izrael wykazuje to, że będąc państwem demokratycznym w sumie w trakcie już prawie 3-letniej wojny niedługo pod zarządem Benjamina Netanyahu, no jednak jest w stanie przyjąć te ciosy i pomimo tych ciosów i pomimo tych kosztów jest w stanie uzyskiwać naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele. No przede wszystkim patrzymy na Liban, to znaczy już ponad 500 000 libańskich szyitów przede wszystkim opuściło południe, jak i też ewakuuje się z bejruckiej dzielnicy Dahija. Najprawdopodobniej będzie izraelska inwazja na Liban. Już wiadomo, obie strony potwierdzają, że Hezbollahowy Al-Radwan, czyli ta elita, która miała być zniszczona w poprzedniej wojnie, ona nie była. Natomiast no, na pewno będzie ciekawy pojedynek na wzgórzach Libanu. Natomiast mimo tego, że będzie ten pojedynek, no to skutki tej wojny raczej są przesądzone. Jeżeli Netanyahu będzie chciał powiedzmy zająć południowy Liban, no to go po prostu zajmie, tak? To jest tylko kwestia tego, czy zginie 5 żołnierzy izraelskich, czy 500 żołnierzy izraelskich, ale tą cenę Izrael jest w stanie zapłacić. Więc tutaj też to akurat pokazuje to, że jednak państwo demokratyczne może w jakiś tam sposób mieć odporność i mieć jakąś siłę na bardzo konkretne i wymagające i kosztowne działania. Tutaj akurat trzeba to też zauważyć. Oczywiście sukces Iranu, jak i też osłabienie krajów Zatoki Perskiej, no powoduje to, że Izrael oczywiście tutaj jest w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. To kwestia palestyńska, która była przez 2,5 roku na wokandzie światowych mediów, no to już możemy o niej znowu ponownie zapomnieć na najbliższe kilka lat, o czym zresztą piszę w mojej książce nowej. No i zostanie tak, no tutaj już izraelskie, już Naftali Bennett, chwilowy premier Izraela, kiedy to Netanyahu został posadzony na ławkę rezerwową w wyniku intrygi między innymi prowadzonej przez ambasadę amerykańską w czerwcu 2021 roku. Bennett już, który jest być może następcą Benjamina Netanyahu, jak za te 20 lat kiedyś Netanyahu odejdzie, no to Bennett już powiedział, że Iran, znaczy następnym Iranem jest Katar i Turcja. Koniec i kropka. Więc tutaj akurat, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, show must go on, jest nowa rywalizacja, jest nowy układ. Przypomnę, że przed tą wojną były bardzo poważne rozmowy pomiędzy Turcją, Pakistanem i Arabią Saudyjską odnośnie wspólnego tak zwanego islamskiego NATO, czy jak oni to nazywają. Zobaczymy, jaka sytuacja będzie po wojnie. Też przypomnę, że przed tą wojną przyjechał do Izraela premier Indii Modi. Netanyahu nawet się przebrał w indyjskie strój ludowy, witając swojego przyjaciela, którego bardzo czule obcowywał. No i też widzimy tutaj to, że Indie jest ta nowa koncepcja Benjamina Netanyahu na nowe czasy i region się musi dostosować do tych nowych czasów, ponieważ wojna irańska oczywiście wyeliminuje najprawdopodobniej już bardzo mocno podupadł Iran, natomiast Bliski Wschód nie lubi próżni, no jednak tutaj na mapie świata Iran musi być, jak i też to, że kraje naftowe, kraje Zatoki Perskiej najbliższe lata być może będą jakoś tak wyłączone i ten sławetny Dubaj. No cóż, no bajki czasami się kończą, tak? No opowieści Tysiąca Jednej Nocy się czasami kończą. No to akurat będzie miało też to szerokie konsekwencje, nie tylko dla Bliskiego Wschodu, dla całego świata. I to nie mówię tylko tak przekornie do świata influencer, tylko po prostu dla całego świata. Izrael jakoś w pewien sposób na pewno zatuszował sprawę palestyńską, bo kto teraz się interesuje Palestyną? Fakt jest taki, że Palestyńczycy są zamknięci, bo taka jest procedura Izraela. Gdziekolwiek toczy się wojna, Palestyńczycy są zamknięci w swoich miastach, w swoich wioskach, więc tutaj, no powiem tak, no jeżeli Netanyahu zrobi wybory w miarę szybko, a on do tego się szykuje, no to będziemy mieli kolejną kadencję Benjamina Netanyahu, który no cieszy się, tak, no nie można mu powiedzieć, było teraz święto
Czyli
Purim,
nawet nie tyle sam Izrael, ile personalnie Benjamin Netanyahu, najpierw groziły mu sprawy karne we własnym kraju za korupcję, potem oczywiście za zbrodnie przeciwko ludzkości, pewnie i ludobójstwo w Gazie. Zresztą mamy pierwsze wyroki Międzynarodowych Trybunałów Karnych. No a teraz dzięki tej wojnie to on wychodzi obronną ręką.
No powiem tak, no jak było teraz święto Purim i widziałem taki filmik, jak Netanjahu oczywiście przez przypadek wszedł do właściwej synagogi, żeby tam powiedzmy to jakąś tam praktykę religijną odbyć, no to towarzystwo wokół po prostu klaskało, śpiewało, prawda, to co Bibi najchętniej lubi słuchać, czyli Bibi, Bibi, królu Izraela, no takie są fakty, tak. Pamiętajmy o tym, że Netanjahu tak właściwie doprowadził do czegoś historycznego de facto, znaczy pomijając to, że spadł od zera do bohatera, to znaczy te zero to było 7 października, kiedy to chcieli go wieszać na gałęzi palmowej. Natomiast w chwili obecnej, już nawet teraz, w wyniku tej wojny irańskiej, już Netanjahu ogłosił, że zagrożenie ze strony Islamskiej Republiki już przeszło, już nie ma tego zagrożenia egzystencjonalnego. Tak więc tutaj mamy nową rozgrywkę, nowe układy. Netanjahu tak właściwie doprowadził do tego, że wszystko wokół jest zmienione, tak? Przywódca Hamas, który rozpoczął tę wojnę, Yahya Sinwar, jest w lodówce, znaczy został zlikwidowany i leży w lodówce, tak. Przywódca Hezbollahu charyzmatycznych Hassan Nasrallah ma piękny grobowiec w Bejrucie. Assad wyszedł z tego towarzystwa najlepiej, mianowicie wszyscy jego koledzy nie żyją, a on sobie gra na komputerze w Moskwie, tylko patrzy, czy szwagier, który rezyduje w Dubaju, tam jakoś jego fortuny nie traci. No a Ali Khamenei, prawda, nie wiadomo, czy będzie miał jakiś wystawny grobowiec, no bo czasy niepewne, prawda, i niewykluczone, że w ogóle już po nim nie będzie żadnego materialnego śladu. A Benjamin Netanyahu jest, prawda, więc co prawda oczywiście to nie oznacza to, że Benjaminowi Netanyahu wszystko się udaje. Benjamin Netanyahu chciałby mieć dynastię, no ale jego syn, jak i też nikt inny, jeśli chodzi o politykę izraelską, nie jest w stanie wejść w jego buty, no bo tak to się przytrafiło. Taki to przypadek, że Benjamin Netanyahu na pewno zapisze się w historii na pewno narodu żydowskiego, na pewno Bliskiego Wschodu i na pewno świata.
Na koniec jedno pytanie o możliwy podział Iranu. Jasnym jest i to widać, że Stany bardzo zabiegają, żeby jakiś czynnik wewnętrzno-zewnętrzny rozpoczął inwazję lądową. Najczęściej mówi się o Kurdach. Nawet w nocy były takie informacje, że jakieś części Kurdów irackich idą do Kurdystanu irańskiego. Czy w ogóle jest możliwość, żeby któraś z mniejszości wykorzystała tę sytuację?
Znaczy, jeśli chodzi o odcinek irański, to oczywiście Kurdowie plus Beludżowie. Beludżowie, oni są przy granicy z Pakistanem, więc no i też na takich pustynno-jałowych terenach, więc oni tam te swoje działania wojenne prowadzą cały czas, ale one są tak jakby marginalne w chwili obecnej. Oczywiście Kurdowie to jest o wiele poważniejszy temat. Ja wczoraj akurat właśnie czekałem na to, na jakieś orzeczenie z Ankary, ponieważ to nawet Tayyip Recep Erdogan by wstał i by coś powiedział i by wygłosił jakiś komunikat zaspany, jakby się tylko dowiedział o tym, że Kurdowie z Iraku wchodzą do Kurdów z Iranu. No, takie rzeczy są po prostu z punktu widzenia Ankary niedopuszczalne, tak? Natomiast z drugiej strony oczywiście tutaj przez lata, w związku też z brakiem jakiejś koncepcji ideologicznej, jeśli chodzi o irańską opozycję, no to przez lata te separatyzmy, te milicje separatystyczne były jakoś sponsorowane i wspomagane przez Amerykanów i przez Izrael też, i też przez kraje Zatoki Perskiej. To była jakaś forma nacisku na reżim ajatollahów. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o Kurdów, to powiem tak, no mogą być próby usiłowania wykorzystania tego komponentu i tych różnych formacji, natomiast czy miałoby to sens? Nie wiem, to znaczy wiemy o tym, że Irańska Gwardia Rewolucyjna dostaje potężne ciosy, ale też nie możemy tutaj sobie wyobrażać, że jakaś milicja nawet i zdeterminowana, nawet jakoś uzbrojona w klasyczne pick-upy z rakietami może tutaj zrobić jakiś balans wobec, no jeszcze tak właśnie nie upadłej struktury, jaką jest Irańska Gwardia Rewolucyjna.
O czym mówił Paweł Rakowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.